Radiowo-internetowe studium biblijne.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Niedziela Letare. Połowa postu za nami. A w naszym studiu ksiądz Robert Głuchowski. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nasz wykładowca, profesor też w Uniwersytecie Jana Pawła i w naszym seminarium. A nam ostatnie miesiące służy jako ekspert do pism pawłowych i pism apostolskich, gdzie szukamy śladów sakramentów. Zatrzymujemy się w tym ostatnim okresie na sakramencie namaszczenia chorych. Nasi poprzedni wykładowcy wspomniali w ogóle o relacji Pana Boga do człowieka, człowieka chorego do Pana Boga, a dzisiaj w naszą czwartą niedzielę usłyszymy o tym, jak człowiek, który jest w stanie asotos, takiej choroby też duchowej, wraca do Ojca. To w liturgii. A my dzisiaj, księże Robercie, chcemy dotknąć, tak jak to jest w tytule, jednego tekstu apostolskiego, dokładnie listu świętego Jakuba, ponieważ on jest tak znamienity, jeśli chodzi o sakrament namaszczenia chorych, gdzie możemy szukać wprost już jakiegoś śladu tego, że w Kościele apostolskim ten sakrament był udzielany właśnie przez wezwanie kapłanów, przez modlitwę, przez namaszczenie olejem. No to poprosimy, by nam ksiądz Robert odsłonił tenże fragment z listu Jakuba z 5 rozdziału.
No tak, właśnie ten 5 rozdział z listu świętego Jakuba apostoła jest dla nas takim pierwszym podstawowym tekstem mówiącym w Nowym Testamencie o sakramencie namaszczenia chorych. Są to wersety od 13 do 15. Chcemy się nad nimi może troszkę bardziej pochylić. Otóż pośród takich zachęt, przestróg, które budują zakończenie właśnie tego listu, Jakub przywołuje kwestię cierpienia, prób w życiu chrześcijańskim oraz mającej towarzyszyć tym doświadczeniom modlitwie. W 13 wersecie czytamy tak. Ktoś z was cierpi z powodu nieszczęścia, niech się modli. Kto zaś się raduje, niech śpiewa hymny. A więc wzywa święty Jakub do modlitwy we wszelkich okolicznościach życia. Z jednej strony cierpienia, jakiegoś trudnego doświadczenia. Mówi, prawda, ktoś cierpi z was, niech się modli, prawda, ufnie, z wiarą zanosi swoją modlitwę do Boga. Z drugiej strony mówi, radujecie się, przeżywacie pozytywne doświadczenie, śpiewajcie hymny Bogu. Tam też pięknie właśnie mówi, śpiewajcie psalmy na cześć Pana, tak jak to mamy zresztą właśnie w Księdze Psalmów, nie? Takie dużo różnych wezwań.
To jest kontynuacja,
radujcie się.
Kontynuacja, prawda? Całej myśli Starego Testamentu, który zachęca nas do tego, byśmy w jakichkolwiek jesteśmy okolicznościach życia przeżywali je w Panu. A modlitwa jest właśnie taką relacją moją do Pana Boga. Czy to choruje, czy to się raduje.
No i właśnie w tym kontekście pada to dla nas najbardziej dzisiaj interesujące wezwanie, bo trzecią okolicznością wzywającą do modlitwy jest doświadczenie choroby. I święty Jakub pisze tak. Choruje ktoś wśród was, niech wezwie starszych kościoła, by modlili się nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A więc widzimy, przywołane jest tutaj doświadczenie choroby, i to nie błahej choroby, bo możemy wywnioskować z tego tekstu, że stan chorego jest tak poważny, że sam nie może nawet udać się do prezbitera, czy prawda, dołączyć
tylko
do wspólnoty.
Tylko trzeba go wezwać.
Tylko właśnie owego starszego trzeba wezwać, właśnie, aby przybył i namaścił chorego w imię Pana. Trzeba tutaj jeszcze zwrócić uwagę właśnie na to określenie wezwać starszych kościoła. Presbyteroi tes ekklesias. Po grecku tak czytamy. Trzeba tutaj sprecyzować, że nie są to jeszcze prezbiterzy, kapłani w sensie takim rozumienia dzisiejszego drugiego stopnia święceń kapłańskich, ale starsi, którzy pełnili wiodącą rolę we wspólnotach lokalnych. Tak to jest w Dziejach Apostolskich też, prawda? Są starsi, którzy właśnie mają jakąś określoną funkcję we wspólnocie, ale to jeszcze nie jest sprecyzowany stopień hierarchii kościelnej.
No i tam też pojawia się słowo eklezja, prawda? Czyli...
I to jest właśnie znamienne, nie? Że w tym tekście Jakuba pojawia się termin eklezja, kościół, jedyny raz. Kiedy w innych miejscach Jakub mówi o wspólnocie, to mówi, jeszcze używa tego starotestamentalnego określenia synagoga, że kiedy spotykacie się jako synagoga, jako wspólnota, a w kontekście tutaj właśnie tego tekstu pada słowo eklezja. Eklezja.
I ci starsi są wezwani do modlitwy.
I to jest znowuż właśnie ciekawa i inna kwestia. Ten tekst pod wieloma względami jest właśnie wyjątkowy, jakoś możemy tak powiedzieć, brzydko, troszkę odstaje od reszty tekstu, bo ci starsi prezbiteroi są wezwani do modlitwy nad chorym. I to jest wyjątkowe. Epi, tam jest takie greckie słówko epi, nad chorym. Jest wyjątkowe, bo mamy oczywiście w Biblii ten motyw modlitwy, ale właśnie za chorego, albo w intencji chorego. Natomiast tutaj wyjątkowo pojawia się właśnie ten przyjmek nad chorym, co jakby suponowało, sugerowałoby właśnie jakieś wkładanie ręki. Właśnie, a więc wyjątkowa tutaj jest ta czynność.
No i kolejną czynność, o której święty Jakub pisze, to mówi o użyciu oleju, o namaszczeniu olejem.
Tak, namaszczenie olejem, aby namaścili olejem starsi. Oczywiście wiemy, że w świecie starożytnym było to ogólne przekonanie, że olej ma właściwości lecznicze. Tak mamy w przypowieści, na przykład o miłosiernym Samarytaninie, który zalewa oliwą i winem rany chorego, prawda? Czy w pogańskim świecie również właśnie namaszczano olejem chorych, prawda? Ale tutaj to namaszczenie, ma jakieś właśnie wyjątkowe znaczenie, bo jest ściśle połączone właśnie, mówi się, to jest namaszczenie, ale nie takie tylko medyczne, jakieś terapeutyczne, ale olejem w imię Pana. To jest tutaj bardzo, bardzo ważne. Oczywiście to imię Pana to jest imię Jezusa, tak jak to jest też w kontekście całego listu uwypuklone. I o tyle właśnie ważny jest ten element, prawda, że to dodanie właśnie tego stwierdzenia w imię Pana nam tutaj porządkuje jakby myślenie o tym wszystkim, nie? W sensie takim, że nie jest jakiś magiczny ryt, który przynosi właśnie uzdrowienie sam z siebie, prawda, ale wszystko się dzieje w imię Jezusa. Nie przez wymówienie jakiejś magicznej formuły, ale łącznie z zanoszoną z wiarą modlitwą.
Bo ksiądz profesor wspomina tutaj takie praktyki opisane przez Pilinusza Starszego o Herodzie Wielkim, którego wkładano do wanny
tak,
pełnej.
To jest ciekawy tekst, jak Flawiusz właśnie pisze o leczeniu Heroda Wielkiego. No już taki cytat może tutaj krótki. Tu lekarze orzekli, że należy jego ciało rozgrzać, a gdy wsadzili go do wanny napełnionej oliwą, zdawało się im, że wyzionie ducha.
Tak. Tak, tutaj mamy zupełnie inne namaszczenie w imię Pana i jeszcze do tego namaszczenia dokładana jest modlitwa właśnie. Bo...
Tak, to jest to właśnie, co chciałem podkreślić, prawda? Że to namaszczenie w imię Pana nie jest jakimś terapeutycznym tylko zabiegiem, prawda? Odmładzającym powiedzmy, tylko rzeczywiście tutaj jest wyraźnie wskazane, że to namaszczenie jest takim religijnym rytem dokonującym się w przestrzeni wiary.
I możemy powiedzieć, że jest to realizacja tego nakazu Jezusa, o którym ksiądz Piotr tydzień temu wspominał, że Pan Jezus wysyła apostołów do chorych, by namaszczali i uzdrawiali.
By wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. Tak, można oczywiście, trzeba na tej linii by widzieć właśnie ten obrzęd namaszczenia przez starszych, właśnie dokonujący się w kontekście modlitwy.
Następny werset jest dla mnie taki znamienny i myślę, że dla naszego też świata. Ten 15 wiersz, może ksiądz profesor Galam...
Tak, on mówi o skutkach właśnie tego obrzędu, tego rytu. Czytamy tak. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego zbawienna i Pan go podźwignie. A jeśli popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Właśnie. Widzimy, że w tym kontekście święty Jakub zwraca najpierw uwagę na wiarę. Pierwszy warunek, który musi być spełniony, aby namaszczenie było skuteczne. Używa tu dosłownie takiego zwrotu modlitwa wiary. A więc jeszcze raz powtarzamy, nie? Że namaszczenie nie jest magicznym rytem przynoszącym efekt sam z siebie, ale skutkuje dzięki wierze modlących się.
I tutaj to już jest moja, poza oczywiście wykładem, taka refleksja. W naszym świecie dzisiaj często chyba ten sakrament, który oczywiście jest sakramentem samego Chrystusa i jest działaniem w imię Pana, być może właśnie dlatego często nie przynosi skutku, że traktowany jest magicznie. Przepraszam słuchaczy drogich, ale zdarzało mi się już być wezwanym do tych, którzy umarli, po to, by ich namaścić na wszelki wypadek. nie było tam wiary, że ta modlitwa przyniesie zdrowie. Właśnie często może tej wiary dzisiaj nam brakuje, też wśród tych, którzy proszą o tę modlitwę, a niech ksiądz przyjdzie, namaści, może coś pomoże. Tak się skończy jak z Herodem.
Bez wątpienia, no jest to ważny problem tutaj duszpasterski w podejściu do tego sakramentu, jak i każdego.
Ten chory, bo też ksiądz profesor tutaj rozwija słowo, czasownik, który jest użyty na określenie tego właśnie chorego. Może ksiądz nam to przybliżyć?
Tak, w tym wersecie tutaj jest taki wyjątek. Wcześniej, kiedy mówi się o chorych, to używa się czasownika asthenein, bardziej byśmy powiedzieli ogólnego, oznaczającego takie słabości, dolegliwości wszelkich. Tutaj natomiast chorujący określony jest terminem kamnonta. Jest to imię słów od czasownika kamnein, które wskazuje na kogoś takiego wyczerpanego cierpieniem, nawet kogoś, kto jest bliski śmierci. A więc tu znowu ten termin, wracając do tego, co mówiliśmy na początku, nie? Że chory jest naprawdę w bardzo poważnym stanie. No i pierwszym skutkiem właśnie owej modlitwy jest, jak mówi tekst biblijny, wybawienie chorego. Tutaj oczywiście ten wspaniały czasownik biblijny, prawda, Nowego Testamentu, sodzein, zbawiać i wszystko to, co się za nim kryje w bardzo szerokim sensie, jakby podkreślenie przez to, że owo namaszczenie, skutki owego namaszczenia dotykają tej rzeczywistości doczesnej, ale też no, duchowej, wiecznej, możemy powiedzieć. To jest jakby pierwszy skutek. Natomiast
to może zrobimy przerwę muzyczną. Właśnie Chrystus, Pan Boży, Syn, Zbawca nasz przyszedł, aby nas zbawić. I niech ta pieśń nam wybrzmi, a my wrócimy do naszej rozmowy po przerwie muzycznej.
Chrystus Pan, Boży Syn, Zbawca nasz, zgodził się wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał, ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że krew Jego zbawia, oczyszcza. Nasz zgodził się wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał, ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że krew Jego zbawia, oczyszcza. Król, wywyższony Bóg.
Jesteśmy już po przerwie muzycznej. Wybrzmiała nam pieśń Chrystus, Pan Boży Syn. A przypomnę naszym słuchaczom, ci, którzy właśnie teraz dołączyli w tę czwartą wielkopostną niedzielę Letare do nas, że rozmawiamy z księdzem profesorem Głuchowskim o sakramencie namaszczenia chorych. Zatrzymaliśmy się nad pierwszym skutkiem, jakim jest wybawienie chorego. I zaraz tam pojawia się kolejna obietnica, że Pan go podźwignie. Jak to rozumieć, księże profesorze?
Tak, to jest też bardzo ciekawy zwrot, który niesie, możemy powiedzieć, podwójne znaczenie. Z jednej strony jest echem języka Ewangelii Dziejów Apostolskich, gdzie taka fraza występuje często w związku z cudami Pana Jezusa, że Chrystus podnosi chorych, przywraca im zdrowie ciała i ducha. A z drugiej strony odnosi się także do przyszłości, gdzie właśnie Jezus Kyrios obdarza pełnią życia w zmartwychwstaniu. To właśnie to działanie, ten skutek właśnie namaszczenia daje człowiekowi właśnie udział właśnie w tajemnicy zmartwychwstania. Taka wielka, wielka tutaj sprawa.
I pewnie też to, co ksiądz profesor podkreśla, kończąc ten akapit w swoim wykładzie, przypominam, że możemy do niego sięgnąć na stronach Gościa Niedzielnego i RDN, mianowicie, że te skutki namaszczenia przedstawione przez Jakuba w tym wybawieniu, podniesieniu, trzeba mieć zawsze na uwadze warunek z początku, czyli wiara. Wiara, bo to jest wolny dar Pana Boga i wiara też człowieka. A trzeci skutek namaszczenia chorych.
Trzeci skutek jest bardzo ważny. Jeśli popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. I to sformułowanie jest właśnie też tak, no nie powiem dwuznaczne, ale z jednej strony jest to odniesienie do takiego starotestamentalnego przekonania powiązania grzechów z chorobą, tak zresztą jak na przykład Pan Jezus mówi, prawda, w Ewangelii, oto wyzdrowiałeś, nie grzesz więcej, aby ci się coś gorszego nie przydarzyło. Ale tutaj z drugiej strony spojrzenie Jakuba jest szersze, bo to jest warunkowa wypowiedź, prawda? Jeśli popełnił grzechy, to znaczy może być taka sytuacja, że ktoś jest namaszczony, przyjmuje, powiedzmy naszymi słowami dzisiaj już przyjmuje ten sakrament, ale wcale grzechów nie ma, a więc nie ma tu ścisłego powiązania pomiędzy grzechem a chorobą.
Dobrze, jeszcze jedno pytanie, o to będą mu odpuszczone. Też ksiądz profesor rozwija tę myśl.
Tak, jeśli jednak przyjmujący namaszczenie właśnie popełnił grzechy, będą mu odpuszczone, pisze Paweł. Ten ostatni skutek namaszczenia, widzimy, ma charakter całkowicie duchowy. Z punktu widzenia tak tutaj jeszcze tekstu greckiego, gramatyki, warto zwrócić uwagę, że autor nie dostosowuje tutaj liczby mnogiej popełnionych grzechów z obietnicą odpuszczenia, gdzie patrząc ściśle gramatycznie też powinna być liczba mnoga. Wydaje się, że autor posługuje się tutaj słowami Pana Jezusa zapowiadającymi w liczbie pojedynczej, w formie bezosobowej, będzie mu odpuszczone. To tak z punktu widzenia biblisty możemy powiedzieć to ślad takiej tradycji ewangelicznej, synoptycznej w tym tekście.
Jak ten tekst był interpretowany na przestrzeni dziejów teologii katolickiej, czyli jak Kościół do tego tekstu się odnosił?
Tak, dla nas fundamentalnym takim tekstem, momentem, w którym Kościół, tak jak ksiądz mówi, odniósł się do listu Jakuba, jest Sobór Trydencki, który zdefiniował namaszczenie chorych jako, i tutaj cytuję, prawdziwy i we właściwym znaczeniu tego słowa sakrament ustanowiony przez Chrystusa naszego Pana i ogłoszony przez Jakuba apostoła. Sobór Trydencki określił również, że starsi Kościoła, o których jest mowa w owym tekście, których właśnie Jakub zaleca wezwać do namaszczenia chorego, to kapłani wyświęceni przez biskupa.
Jak rozumieć w takim razie owo orzeczenie na temat sakramentu chorych, które się odnosi do świętego Jakuba w świetle dzisiejszej wiedzy na ten temat?
No właśnie, problem jest taki, że jak już wspomnieliśmy, list Jakuba powstał stosunkowo wcześnie. Egzegeci mówią, że gdzieś na przełomie 50., 60. lat pierwszego wieku, wtedy, kiedy jeszcze nie wykształciła się hierarchia kościelna, kiedy wszystko jeszcze we wspólnocie Kościoła się jakoś budowało, dopiero określało. I powiedzieliśmy właśnie, że jeżeli weźmiemy pod uwagę ten kontekst, to na przykład starsi Kościoła to nie są jeszcze prezbiterzy, kapłani w sensie takim, jakim rozumiemy ich dzisiaj. Tymczasem Sobór wyraźnie definiuje i mówi, że to są kapłani wyświęceni przez biskupa. Mm-hmm. Prawda? A więc z punktu widzenia teologii biblijnej pytanie jest takie, żeby uznać rzeczywiście, że iż ten tekst jest fundamentem biblijnym dla sakramentu namaszczenia chorych. Pytanie jest takie, czy w czasach Jakuba i pierwszej wspólnoty ów ryt namaszczenia chorego w imię Pana był rozumiany jako wyjątkowy, taki wyjątkowy właśnie obrzęd, jakby kontynuujący działanie zbawcze Pana Jezusa.
A jeżeli tak, to gdzie szukamy pozytywnej odpowiedzi?
Tak, pozytywna jest odpowiedź na to pytanie, jest oczywiście pozytywna, dlatego w ogóle dzisiaj mówimy o tym tekście. Natomiast sam tekst właśnie nam podpowiada tutaj, dlaczego możemy, mamy prawo tak rozumieć ów tekst. Oczywiście na początku musimy powiedzieć, że dyskusja, tutaj my już dyskutujemy, jakby patrzymy na ten tekst, patrząc na niego w kategoriach, prawda, naszej dzisiejszej teologii, sakramentologii i tak dalej. W czasach Jakuba w ogóle nie istniało takie pojęcie jak sakrament, taki termin. To musimy jakby wziąć pod uwagę. Ale kilka właśnie momentów jakby w tym tekście nam uświadamia, kiedy je dobrze jakoś odczytamy, że rzeczywiście, tak jak mówiłem, wspólnota owa, pierwotna, traktowała ów obrzęd jako specjalny właśnie obrzęd przedłużający, jakby zbawcze działanie Pana Jezusa.
I tutaj ksiądz podkreśla, że po pierwsze właśnie ten termin Kościół, Eklezja już wskazuje na to, że...
No właśnie, trzeba zwrócić uwagę, że modlitwa starszych, o której mówi Jakub, nie jest jakąkolwiek modlitwą, ale właśnie modlitwą Kościoła. Nie jest na pewno przypadkiem, że właśnie w tym kontekście i nigdzie indziej Jakub używa terminu Kościół, Eklezja, na określenie wspólnoty wierzących. I to ma głęboki sens, bo też odsłania Jakubowe rozumienie tożsamości wspólnoty. Mianowicie Kościół to według Jakuba wspólnota, która troszczy się o słabych i miejsce, gdzie chorzy odzyskują zdrowie. Nie? Takie ujęcie to nic innego jak pojmowanie Kościoła jako przestrzeni, gdzie kontynuowana jest misja i dzieło Pana Jezusa uzdrawiającego i podnoszącego z grzechów.
No i wskazuje ksiądz profesor też w tekście swoim, że kolejny fakt, na który trzeba zwrócić uwagę, to właśnie, myśmy już o tym mówili, a warto to podkreślić, że jest to modlitwa w imię Pana, więc jest to tak naprawdę nie moje prywatne, nie jakieś tam wspólnoty, działanie, ale że jest to modlitwa Jezusowa.
W imię Pana właśnie, imię Pana. Że to Jezus uzdrawia, a nie jakikolwiek apostoł czy prezbiter. Prawda? Jeżeli modlitwa nie byłaby zanoszona, mówiąc z drugiej strony, prawda, w imię Pana, nie miałoby to żadnego sensu.
Można zanosić modlitwę w imię kogoś tam, tylko to nie będzie wtedy działanie Jezusa. Tutaj przytacza ksiądz profesor wydarzenie Dziejów Apostolskich. To pierwsze takie bardzo, bardzo piękne, kiedy Piotr pod bramą zdaje się piękną, prawda?
Bramą piękną,
który już nie ma,
spotyka
niestety
chromego, tak, której już nie ma.
Tak, zamurowana i te słowa możemy je przytoczyć.
Tak, Piotr spotyka chromego i mówi mu, nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź. Tutaj widzimy w tych słowach podobne podejście, no, powiedzmy, prawda? Że jeżeli dokonuje się uzdrowienie, to tylko w imię Jezusa.
I to zestawienie tych dwóch czasowników i zbawić, i podnosić, prawda? Które też wskazują na niezwykłe działanie samego Pana Boga.
Tak, to jest też bardzo właśnie znamienne, już wspomnieliśmy właśnie ten czasownik podnosić, dźwigać, egerei, prawda? Nam tutaj odsyła nas jakby do tego myślenia o zmartwychwstaniu, a więc skutki sakramentu właśnie dają człowiekowi udział właśnie w mocy zmartwychwstania Pana Jezusa.
Jeśli chodzi o formalność już samego obrzędu, bo dzisiaj rzeczywiście, gdy udzielamy sakramentu namaszczenia chorych, to pierwszym gestem jest włożenie ręki na chorego, a potem namaszczenie i tu chyba jest ten ślad, prawda?
Tak, najpierw widać wyraźnie, że to wzywanie starszych i modlitwa nad chorym jest czynnością kościelną również w tym sensie, że jest to modlitwa formalna. I na to trzeba zwrócić uwagę, że jakby Jakub nie wymyśla tutaj pewnego obrzędu, tylko odwołuje się do praktyki. Do czegoś, co już we wspólnocie funkcjonowało, prawda? I no właśnie jeszcze raz zwracamy uwagę na to znaczenie, użycie przyimka nad. Starsi są wezwani do modlitwy nad chorym. I jest to fraza, która nie ma odpowiednika w Biblii i odnosi się zapewne do zwyczaju wkładania rąk na chorego.
I jeszcze ostatnia sprawa to powiązanie, które też czasami może funkcjonuje w myśleniu nas, współczesnych chrześcijan, choroby z grzechem. To wąskie spojrzenie, tam ksiądz profesor na końcu pokazuje. No, myśmy już o tym wspomnieli, ale może warto zaryzykować to stwierdzenie, o którym ksiądz profesor mówi.
No właśnie, Jakub, on zresztą jest bardzo mocno zakorzeniony w starotestamentalnej tradycji. To jest bardzo charakterystyczne w ogóle dla listu Jakuba. I tutaj w tym tekście wiąże bez wątpienia w jakiś sposób chorobę z grzechem, ale jest daleki od takiego wąskiego spojrzenia, w którym traktowałby zawsze chorobę jako skutek grzechu. Znamienne jest jednak podkreślenie, że sytuuje on skutki namaszczenia i modlitwy na dwóch płaszczyznach, fizycznej i duchowej. Zbawienie, o którym mówi w tym kontekście, dotyka ciała i ducha człowieka. Możemy nawet zaryzykować stwierdzenie, że na płaszczyźnie ducha, odpuszczenie grzechów, skutki obrzędu są precyzyjniej określone niż na płaszczyźnie fizycznej, gdzie nie ma wprost mowy o uzdrowieniu ciała, ale ogólnie jest mowa o podźwignięciu, podniesieniu.
I tu możemy znaleźć bardzo wiele świadectw ludzi, którzy przyjmując ten sakrament z wiarą, mówią o tym, że są podźwignięci i zupełnie inaczej potrafią przeżywać również i cierpienie fizyczne. To szczególnie, tutaj podzielę się moim doświadczeniem towarzyszenia chorym terminalnie, onkologicznie. To są takie trudne sytuacje, a ci ludzie przyjmując sakrament namaszczenia chorych sami mówią o skutkach tego sakramentu w swoim życiu, w swoim myśleniu. Bardzo dziękuję księdzu profesorowi. No, zawsze trzeba postawić pytanie na dobrym wykładzie, by jakieś kolokwium było, bądź by zobaczyć, na ile ta wiedza została przyswojona, więc bardzo prosimy księdza profesora o pytanie.
Więc pytanie jest takie, jaki grecki czasownik oznacza najczęściej w Nowym Testamencie poważną fizyczną chorobę, osłabienie?
I tu myślę naszych studentów, jak gdyby motywujemy do tego, by sięgnęli do tekstu wykładu. Myśmy o tym mówili, ale tekst wykładu jest dostępny na stronie Gościa Niedzielnego, również na stronach RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz. Bardzo dziękuję księdzu profesorowi za dzisiejszą wizytę w studio. Życzę dobrego czasu, bo wchodzimy w nowy, jak gdyby, okres chyba już powoli ten pasyjny bardziej przygotowania do świąt zmartwychwstania, a wszystkim słuchaczom radości, bo to niedziela takiej właśnie radości, bo Pan jest blisko, bo blisko jest nasze zbawienie.
Szczerze ja również proszę. Dziękuję księdzu Piotrowi i wszystkim słuchaczom. Szczęść Boże.
Radiowo-internetowe studium biblijne.